Polski przez świetlik.
Marcin Wolski
i Wiktor Świetlik, rozbawieni rozmową na tematy tak, wolne od polityki.
Jak zawsze, Marcina, wspomnienia są i pikantne, i ciekawe. Dzisiaj ludzie żyją nudnie jednak, przynajmniej pod pewnymi względami, ale niektórzy się dobrze bawią. I ja, drodzy Państwo, sobie pozwoliłem podzielić dzisiejszy program na dwie cząstki. I Marcinie, jeżeli pozwolisz, to zondę, krypto i całą tę historię, którą rozkręca dzisiaj pan Giertek, pan Dibuła i pan Żurek rozkręcają. Pozwolę sobie ją zarzucić Mariuszowi Staniszewskiemu, który ostatecznie jako jej naczelny w gospodarce, nasz publicysta, dobitnie siedzi w tym na bieżąco. A tobie bym pozwolił wrzucić rzecz, bo ty robisz historyczne tematy i sam użyłeś tego porównania, którego wszystkim się ciśnie na ustach, którzy tu pamiętają i film, a czasami i wiedzą o aferze, która była przed wojną. Najgłośniejsza afera, jaka była, sprawa Gorgonowej. Teraz mamy sprawę Gorgoniowej.
Muszę powiedzieć, że to antycypował blisko 50 lat temu Andrzej Zaorski.
Sprawa Gorgoniowej?
Tak, ponieważ wtedy popularny niezwykle był piłkarz Gorgoń i robiąc recenzję z tego filmu, w którą wspaniałą rolę zagrała, jeżeli pamiętasz, nasza koleżanka Ewa Dałkowska, zrobił to oczywiście z takim lekkim kalamburkiem i powiedział sprawa Gorgoniowej, co rozumiem, wywołało wtedy zdecydowanie większy efekt. Powiem ci szczerze, w dzisiejszych czasach to brzmi też dobrze, ponieważ Gorgoniowa to taka niedorobiona Gorgonowa, która jak wiadomo, poza wszystkim była kobietą piękną, skoro uwiodła znakomicie zarabiającego chyba lekarza, jeżeli pamiętam tę historię. No powiem ci szczerze, że jest to taka afera na zamówienie, jakby ktoś rzeczywiście ją wymyślił, ponieważ ona i cała ta zabawa z sztuczną inteligencją właśnie obnaża brak inteligencji wrodzonej, miłościwie nam panującej ekipy. Bo to rzeczywiście, po pierwsze, opierać swoją działalność na sztucznej inteligencji i co gorsza, się do tego w końcu przyznawać, no to jest po prostu bardziej temat do śmiechu dla publiki i do płaczu dla ludzi odpowiedzialnych za prawdziwy PR.
Ale sztuczna inteligencja miała być mądrzejsza od nas. Natomiast na razie to robi jedno. Chyba nie jest to planowe, ale być może jej się w pewnym momencie przyda. Obnaża ludzką głupotę dosyć regularnie. To jest druga historia, taką jaką mamy bardzo głośną, ponieważ tam mniej więcej pół roku temu, nie pamiętam kiedy to było dokładnie, ale tak mi się wydaje, że mniej więcej pół roku minęło, od kiedy pani Karolina Opolska, dziennikarka TVP w likwidacji, która zajmuje się tam, uwaga, ma program i ona się zajmuje walką z dezinformacją.
O, piękne.
I ona robiła program o dezinformacji od czasów egipskich, poprzez tam Biblię.
Jak doszła do obecnych.
Poprzez Biblię, która była pełna dezinformacji, aż do obecnych, gdzie dezinformują oczywiście opozycja wobec Donalda Tuska. Ci, którzy twierdzą, że w Smoleńsku to nie było, bracia Kaczyńscy nie kazali pospołu rozbić samolotu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko to są dezinformatorzy. I ona się poczuła tak wybitną specjalistką od dezinformacji, że napisała książkę o tym. Kontaktując się z jednym z dużych wydawnictw, jedno z dużych wydawnictw miało jej tą książkę wydać, ale ostatecznie to duże wydawnictwo nie wydało jej tej książki.
Bo sprawdziło i okazało się, że...
Ponieważ na nie sprawdzili ludzie i odkryli, że ta książka, że kiedy się pojawiły jej tam trzy fragmenty czy całość, to, że generalnie rzecz biorąc, pani Opolska zrobiła sobie dużą część książki z AI-a, łącznie z przypisami, a AI jest znany z tego, że przypisy lubi halucynować, jak to się nazywa. Czyli wymyśla po prostu, jak nie ma przepisu, to wymyśla coś innego zupełnie bez sensu, co mu pasuje do tego miejsca. No i miała książkę o dezinformacji, która była modelową dezinformacją taką. Książka ostatecznie poszła na przemiał, pomimo że już była, zdaje się, że wydrukowana. No a pani Opolska dalej zajmuje się dezinformacją w telewizji publicznej w likwidacji i na pewno
dlatego
kolejne sukcesy.
Tak, dlatego jej sytuacja jest lepsza niż sytuacja pani Gorgoniowej, ponieważ pani Gorgoniowa podważana jest jej profesura, już nie będę mówił, co na ten temat jest mówione i naprawdę bardzo sobie zaszkodziła, kiedy się okazało, że ten Polaków portret własny był malowany cudzą, niewidzialną ręką sztucznej inteligencji.
No, ale jeszcze przychodzi mi do głowy więcej takich rzeczy, bo w Polsce mamy około 35 tysięcy profesorów i doktorów habilitowanych, do których zalicza się pani Gorgoniowa. To jest absurdalnie dużo, przyznasz, no bo to całkiem spore miasteczko.
No wypełnione... tak, za czasów CK Austrii profesorów było kilkunastu lub kilkudziesięciu i wszyscy mieli taką podstawę finansową radcy dworu. To była jedna z najwyższych rang, czy szarż.
Pani Gorgoniowa też była radcą dworu.
Była
niezwykłą gwiazdą tego dworu. Donald Tusk ją niezwykle nam reklamował.
Tusk lubi dwa typy kobiet, a jak się jeszcze zbiegną w jednym, to już jest sam cymes, mianowicie piękne i głupie.
Ale wiesz co, ja się zastanawiam nad tym w tym wszystkim.
I młode.
Wiesz co, ja się zastanawiam w tym wszystkim, no to akurat nie jest wadą. Podobnie jak piękność.
Ale, mówię ze swojego punktu widzenia.
Nie będę potępiał, no. Tak. Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuca kamieniem, ale ja się zastanawiam nad inną rzeczą w tej całej sprawie. Mm-hmm. Czy ona nie jest trochę takim symbolem tego, co się dzieje, tych 35 tysięcy doktorów i profesorów? Przypominam, historię nie z AI-a, zdaje się, że pisaną własnoręcznie, bo jeszcze w czasach przed AI-owych, ale historię doktoratu pana Myrchy, obecnego wiceministra sprawiedliwości, który w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej pod pilnym okiem profesora Chmaja napisał przerażającego gniota, w którym opisał istniejące przepisy bez w gruncie rzeczy żadnej konkluzji i to jest jego praca doktorska. Równie dobrze mógłbyś opisać studio tutaj, co rośnie i dostać habilitacji za
tak,
to.
Tak, tu są dwa elementy, jeżeli pozwolisz, sobie powiem. Pierwszy element to jest taki, że to robią ludzie, którzy nie posiadają własnej inteligencji, ponieważ przy tym nasyceniu infosfery, a zwłaszcza dzięki istnieniu Wikipedii i bibliotek, podejmuje się, jeżeli zajmiesz sponsora, że będę regularnie co tydzień pisał magisterium na dowolnej dziedzinie humanistycznej, no bo dał ksiądz nie, a co powiedzmy co miesiąc doktorat, ponieważ to jest beznadziejnie proste. Jeżeli jeszcze do tego zaprzęgniesz sztuczną inteligencję, to rzeczywiście ta liczba przekroczy za chwilę populację kraju ilość profesorów. To jest jedna rzecz. A druga, tu się przepraszam już nasze słuchaczki, powiem ci, to jest trochę wina parytetu. Bo wiesz, w dawnych, dobrych czasach zdarzały się kobiety w polityce, nawet cesarzowe, prawda, i tak dalej, a nawet występowały w rządach. Ale to były rzeczywiście znakomitości w swojej dziedzinie. A w tej chwili mnóstwo osób, które nie powinny w ogóle nawet zbliżać się do Urzędu Rady Ministrów, dostają się tam z premią za pochodzenie płciowe, że tak powiem. Bo zauważ, poza panem Myrchą, którego właśnie mówię, jakiś wewnętrzny parytet kazał ci przywołać, to większość tych spraw, różne ministry, ostatnio było sporo, wszystkie te gafy popełniają bardzo, panie, przepraszam, kobiety.
Masz w głowie oczywiście panią Zalewską.
No nie, ale różne te ministry od klimatu.
Panią Zielińską chciałem powiedzieć.
Ministry od klimatu.
Zielińską chciałem powiedzieć.
Ministry od kultury.
No to właśnie mówię.
No więc.
A, no pani Sienkowska. No oczywiście, wiesz, tak. Przepiękna nagroda. No to trochę jeszcze z boku, ale jeszcze wrócimy do pani Gorgoniowej.
No wyobraź sobie panią Sienkowską na stanowisku, które kiedyś piastowali tacy ludzie jak profesor prawdziwy Gliński, czy...
No ale słuchaj, pani Dziękowska z drugiej strony potrafi zrobić rzeczy, których profesor Gliński by pewnie nie zrobił.
No, Gliński nie urodzi dziecka, to jest fakt.
A nie tylko. Pani Dziękowska też nie wiem, czy akurat planuje albo planowała, ale wątpię, ale jest sobie no tam jakaś fundacja pod Ministerstwem Kultury, która upamiętnia ambasadorów Powstania Warszawskiego. Jest to już samo w sobie dosyć dziwne, no ale upamiętnia osoby, które szczególną, no jak rozumiem, ambasador to ktoś, kto reprezentuje, popularyzuje Powstanie Warszawskie.
Mamy 1000 słów Piewca na przykład, ale czego ambasador akurat?
No więc dostała pani, która przedstawia się jako najlepsza polska dziennikarka i ma swoje konto na platformie OnlyFans.
Kto?
Ty jako człowiek, ta pani ambasador. Aha. Ty jako człowiek starej daty, nie wiem, czy nie korzystałeś z platform OnlyFans, tylko nie, bardziej, nie. Ale wiesz, co to jest. No więc mówiąc krótko, pręży swoje wdzięki na różnych platformach. No i też nie będziemy jej za to potępiać, pomimo, że ma już swoje lata, to nawet chwała Bogu, że w dobrej formie każdy by chciał, ale dostaje nagrodę jako, nie jako, no... powiedzmy, osoba z Ministerstwa Zdrowia, że tam co wieczór pozwala tam jakoś zrelaksować się części męskiej populacji, tylko dostaje medal jako ambasadorka Powstania Warszawskiego. Wszyscy po tym jadą. Z nimi coś jest chyba nie tak. Chyba to jest zaczyna być jakiś delikatny brak kontroli nad tym, co się dzieje.
Chyba doszedłeś do tej konkluzji, od której zresztą można było zacząć, ponieważ jeden błąd to jeszcze nic takiego, drugi błąd, pomyłka, ale kiedy się już pojawia trzeci, to reguła, a my tutaj mamy te błędy już trójkami albo czwórkami maszerujące. Powiem ci szczerze, że te moce, które rządzą historią, chyba się sprzęgły przeciwko słońcu Peru i paradoks, że z kolei siły ciemności zrobiły wiele, żeby ta władza, która po prostu leci już, nie upadła, ponieważ nie ma, jak tak powiem, gdzie upaść, ponieważ rozprzężenie w potencjalnie zwycięskiej obozie jest takie, że nawet gdyby ten rząd zniknął, to nie bardzo wiadomo, jaki miałby na jego miejsce powstać.
Ale to tutaj nie wiem, Marcinie, czy tak do końca jest, ponieważ z panią Gorgoń był związany jeszcze jeden aspekt, który nie jest bez znaczenia. No. Ona za ten raporcik tam przytuliła około 200 bodajże.
No to nieźle, to możecie powiedzieć, że bestsellerowi autorzy rzadko za książkę tyle zarobią. Może jakiś Sapkowski.
Pamiętasz tego biednego Żyda, który się modlił w synagodze o $100?
A no tak. No, myślałem, że chcesz opowiedzieć o Kosińskim.
Mówi o tym, co się modlił o $100. Pozostali mu dali tą stówę i powiedzieli, żeby spadał, bo nie takie interesy tu załatwiają.
Tak jest
z tymi swoimi tam tantiemami autorskimi w kontekście tego, co tam miało być. Do tego doszła powiązana z panią Gorgoń reklama Polski, która już kosztowała 16 milionów. Masakryczna i zła, robiona przez fundację, którą zarządzał brat pani Jachiry.
Wszystko miało ślizgi Polcy, żeby zaznaczyć ogromnie.
Tak jest. No ale to jest jeszcze nadal, to nie są duże kwoty. Duże kwoty się zaczynają dalej. Ponoć ta fundacja pani Gorgoń, ten jej think tank i to działanie, to była przymiarka do tego, żeby przefiltrować przez to ponad 600 milionów na promocję Polski, rozmaitych aspektów, rozmaite działania promocyjne wszystkich spółek Skarbu razem wzięte i tak dalej. No jak się 600 baniek przepompowuje przez coś, no to tak zakładam, że 150 by ukradli, 150 zgubili, a 300 poszłoby na kampanię wyborczą Platformy Obywatelskiej.
Oczywiście robiono przez swoich ludzi, więc te pieniądze w 100% wróciłyby do siebie.
No, obiekt zamknięty, porządnie sterowana gospodarka, gdzie marża zachowana jest całkowicie. Problem w tym, że na ten marżę składalibyśmy się i całe wszystkie opłaty my wszyscy, w postaci drenażu, naprawdę solidnego drenażu budżetu, no, a poza tym w pompowaniu w propagandę KO takich pieniędzy, które pozwoliłyby jej wygrać, a nie są to jedyne planowane środki. No i teraz, czy oni odpuszczą, czy przerzucą się gdzie indziej?
No wiesz co, widać, że na przykład, że pani już poniosła pewne straty pani Gorgoń, więc trzeba będzie prawdopodobnie gdzieś indziej to odkrywać, wiesz, to Polska jest jak jedno wielkie pole naftowe, można poświęcić jeden szyb i drożyć drugi.
A może można to się gdzieś zgłaszać w takim razie, że przepierzesz pieniądze na kampanię wyborczą?
Nie, po pierwsze na przykład odkryć, że bracia Kaczyńscy budowali trzecią wieżę. Jeszcze nikt wprawdzie nie wie gdzie, być może w miejscu Złotego Pociągu, ale coś jest na rzeczy.
To Donald Tusk wygrażał, pomimo tego, że świat się na tyle zmienia i to nie w kierunku pożądanym przez niego, że nawet jak wyjdą te wszystkie szwindle, to i tak mogą przegrać, ponieważ Europa skręca w prawo.
Czekałem na ten moment.
Wiem, że czekałeś na ten moment i ja nawet chyba mam, nie wiem czy mam, czy jeszcze, czy nie mam wypowiedzi pani Weidel, zaraz ją znajdę.
No to ja może przypomnę
w wywiadzie dla CDF powiedziała, że jeśli dojdą do władzy, jeżeli EFD z panią Weidel dojdzie do władzy, to Niemcy, uwaga, opuszczą strefę euro, zamkną granice, opuszczą strefę Schengen, odeślą do kraju 1,3 miliona Syryjczyków przebywających w Niemczech.
Ale przecież na Syryjczykach się nie skończy.
Nie znamy, ale jak dużo ich tam jest. Ale nie znamy sprawczości słów pani Wejder. Czy jak dojdzie do władzy, to się okaże, no wiecie, tutaj to nie są rzeczy takie proste, ale...
Wiesz co, to jest...
Na razie sprawia wrażenie osoby dosyć konsekwentnej w tym, co robi.
Wiesz co, kanclerze Niemiec miewali dużą moc sprawczą i bywało, że realizowali swoje...
O Adenauerze oczywiście mówisz.
Tak, realizowali swoje zapowiedzi z naddatkiem. Ale wiesz, nie ma powodu, żeby nie wierzyć.
Ale to zabrzmiało grozą, bo to porównanie pani Wejder nie po stronie prawicowej się pojawia.
Oczywiście
się pojawia.
Tak, ale istotne jest sprawa, że potęga pani Wejder i zresztą innych podobnych sił wynika z tego, że stare partie, mówiąc po talerlandowemu, niczego się nie zrozumiały i niczego się nie nauczyły. Po prostu gdzie się wydawało tak absolutnie...
Niczego nie zapamiętały. Znaczy, niczego się nie nauczyły, nic nie zapomniały.
Tak, o. Więc wiesz, po prostu chodzi o to, że AfD można było rozbroić, kiedy oscylowało wokół parunastu procent, bo kiedy miało mniej, to można było ich po prostu rozgonić. Można było ich rozbroić, wciągając w jakąś formę współpracy. To by stępiło różki, poza tym umoczyło i tak dalej, i tak dalej. Oni sami, tworząc taką ścisłą blokadę, taki kordon sanitarny wokół tych partii prawicy, dotyczy to samo prawicy francuskiej. Przecież powiedzmy sobie otwarcie, pani Le Pen powinna tak gdzieś od 10 lat rządzić. Co więcej, już przez te 10 lat trochę się skompromitować i wróciłaby władza do tych, do których zawsze należała. Więc to jest działanie, można powiedzieć, na własną zgubę. Kolejna sprawa. My mamy, a zwłaszcza Niemcy, tę okazję, że my zobaczymy to stopniowo. Bo najpierw, i to jest możliwe, że ten kordon zaowocuje tym, że AfD w co najmniej 2, a może 3 landach zdobędzie kontrolę bez względu. I wtedy zobaczymy, no, czy na przykład w tej Mecklenburgia Pomorze Zachodnie pojawią się rzeczywiste zmiany. To samo dotyczy Dolnej Saksonii i Anhaltu. W takie zwycięstwo w Berlinie trochę nie wierzę, ale też będzie kłopot. Więc po pierwsze, to nie będzie od razu. Jeżeli im się cokolwiek uda, no to będzie znak i rzeczywiście przyszłoroczne następne wybory, czyli wybory parlamentarne, wygra ta partia, podobnie jak partia pani Le Pen we Francji, czy partie alternatywne w Wielkiej Brytanii.
No dobra, Marcin, a co będzie, jak AfD wygra? Czy zażądają Wielkopolski, Wrocławia i tak dalej, i tak dalej. No bo tym nas straszą przeciwnicy.
Tak, ja ci powiem
bardzo... Wyrzucą wszystkie polskie firmy z Niemczech, z Niemiec też, zerwą kontrakty handlowe, wprowadzą izolacjonistyczną gospodarkę, napadną na kogoś albo nawiążą bezpośrednie kontakty z Iranem.
No ja z Putinem to już mają, dobra. Nie, ja ci powiem, że
no,
ja...
No ale to jest całkiem poważna groźba.
Ja, żadna poważna groźba, ponieważ ja wprawdzie jestem bardzo słaby z matematyki, no ale na poziomie klasy pierwszej, drugiej to jestem.
Liceum?
Nie, szkoły podstawowej. O co ty nie podejrzewasz?
To dobrze, bo tam nie uczą, w pierwszej, słuchaj, drugiej podstawówki nie uczą matematyki, także ogarniasz.
Jeżeli będziemy porównywali sytuację, nie wiem, Niemcy z czasów Kulturkampfu z jednej strony, potem Niemcy z czasów Republiki Weimarskiej i później, rozumiesz, to był pewien jeden wielki argument. Przerost demograficzny. Powiedzmy sobie, że oni nawet zażądają tej Wielkopolski. Nawet jeżeli Tusk będzie rządził, to ją dostaną przewiązaną różową kokardką. Tylko co z tym zrobią? Mając głębokie niedobory demograficzne. Polska szoruje brzuchem, jeżeli chodzi o demografię, aczkolwiek podobno ostatnie miesiące lekko drgnęło. Nie wiem, czy ja to zasługa. No niestety nie moja, ale rozumiesz...
Też nie moja, tak, jeżeli chodzi o ostatnie miesiące.
Ale coś podobno po raz pierwszy od lat nie spada, a nawet minimalnie wzrosło przyrost tych dzieci. Więc po pierwsze nie mamy armat, jak w znanej anegdocie. Niemcy nie zrobią polityki ekspansjonistycznej, mogą robić ją gospodarczo. No ale na razie my jesteśmy ich najlepszym partnerem na wschodzie, po co to zmieniać? Druga sprawa, ich program wewnętrzny oraz ten program ogólnoeuropejski ideologiczny są, mam wrażenie, dla nich ważniejsze niż jakiekolwiek resentymenty. Oczywiście, że gdyby ktoś im podarował wolne miasto Gdańsk, no czemu nie, no to głupi by nie wziął.
Marcinie, to jeszcze pozwolę sobie bo to jest w Niemczech, boi się prawicy, znaczy w Niemczech boją się wszyscy prawicy, za to w Stanach Zjednoczonych zaczyna się nieco bać prawica. Trump boi się impeachmentu, stracicie wszystko, panika w obozie republikanów, The Telegraph, który niedawno został kupiony przez Axla Springera do końca, w związku z czym nawet w Onecie możemy przeczytać teksty z The Telegraph i przestało to być pismo konserwatywne, wychwala Unię Europejską jak trzeba. No ale czytamy tak, Donald Trump stwierdził, że zostanie poddany procedurze impeachmentu, jeśli republikanie przegrają listopadowe wybory śródokresowe. Prezydent USA ostrzega republikanów, że stracą wszystko, jeśli demokraci przejmą kontrolę nad kongresem. No to są takie strachy na laschy Trumpa, mobilizujące, ale chyba ta sytuacja nie jest taka wcale najweselsza.
Wiesz co, po pierwsze, Trump ma jedną cechę, która go łączy z Lechem Wałęsą. Za dużo gada. Bardzo dużo można byłoby...
Wielką patriotyczną pochwałę wygłosił pod... adresem prezydenta amerykańskiego, że jest taki jak Lech Wałęsa.
Wiesz co, pewne cechy charakterologiczne.
Rozwijmy to, ja pamiętam, moment, wrócimy do niego.
I tak dalej, to się zgadza. Oraz mówię, paplanie na każdy temat, które czasami przekracza granice zdrowego rozsądku. To, że w tej chwili postrzega to jest, że są tak. Tyle, że to nie, po pierwsze nie musi oznaczać impeachmentu. To jest jedna sprawa. Po drugie, może okazać się dobrodziejstwem. Wiesz dlaczego? Bo jeżeli się okaże, że te przywództwo republikanów nie jest w stanie zapewnić choćby zneutralizowania, czyli osłabienia zwycięstwa demokratów, to co można jeszcze zrobić? Bardzo prosto. Podać się do dymisji. I wchodzi na stanowisko przed nowymi wyborami, wchodzi na stanowisko nowy.
No, ale wiemy, że jest to w Stanach Zjednoczonych precedens rzadki.
No, zrobił to Nixon.
I obarczony skrajnie wysokim ryzykiem. No i w wyniku tego, oczywiście no, zrobił to Nixon, żeby uniknąć impeachmentu.
Stracili ich Indochiny.
Skończyła się wojna w Wietnamie rzeczywiście, ale oprócz tego to Amerykanie tak by ją przegrali. Ale oprócz tego doszedł do władzy Carter i...
Carter po drodze jeszcze był Ford.
Ale Ford nie wygrał wyboru.
Sytuacja jest niepowtarzalna, ponieważ Ford po aferze Agnew i tak dalej pojawił się tam prawem kaduka, natomiast tu jest normalnie, regularny, wybrany wiceprezydent, młody, dynamiczny, kolega literat, no wiesz, byłoby to, który i tak prawdopodobnie by kandydował w następnych wyborach. Masz pojęcie, jaki to jest handicap? Trochę posprzątać po Trumpie, trochę się od niego dyskontować, jednocześnie mieć przyjazne zaplecze republikańskie, być może niepodzielone, bo w tej chwili słabością Trumpa jest podzielenie w obozie republikanów, jednych, że jest za słaby, drugich, że jest za ostry. I to jest pierwsza możliwość, żeby uniknąć, impeachmentu, zrobił tak Nixon i jeżeli chodzi o samego Nixona, dobrze na tym wyszedł. Więc tego nie traktuję. Co więcej, mnie się wydaje, że ten system amerykański właśnie ma takie bezpieczniki w postaci choćby tych połówkowych wyborów, które nie są od razu grą o wszystko. Bo nawet gdyby wdrożyli tę procedurę, to prawdopodobnie udałoby się ją przeciągnąć aż do wyborów, ale oczywiście tracąc, więc w naszej układance, mówiliśmy o Europie, za brak tego ogniwa amerykańskiego byłby dramatem, bo wygrana nawet konserwatystów w jednym kraju, czy to w Francji, czy to w Niemczech, czy to nawet w Polsce, co zwolna się oddala od nas, to nie czyni wiosny, bez Trumpa.
Ale jeszcze jedna rzecz. Wrogi kongres ubezwłasnowolnia trochę. Może ubezwłasnowolnić prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Ale to wtedy w tym momencie nie musi zgłaszać ustaw. Przeczołgać.
Dobra, w Ameryce się mogą dziać różne rzeczy, ale ja mam na myśli teraz politykę zagraniczną. Wiadomo, że wybór Donalda Trumpa nie był bez znaczenia na wybory prezydenckie w Polsce. Pewne rzeczy nie przeszły.
Tak.
Z pewnymi rzeczami uważano. Unię Europejską zmuszono do nieingerencji w polskie wybory, jak było w przypadku wyborów parlamentarnych. Departament Sprawiedliwości i Departament Stanu otwarcie to powiedziały, tak?
Tak, nie mieliśmy drugiej Rumunii ani drugiej Węgier.
Tak jest. Prawdopodobnie było to tematem spotkań z Trumpa z von der Leyen, jednym z tematów spotkań. Później jednak dość szybko Tusk uznał wybór Karola Nawrockiego i wycofano się z tej koncepcji zamachu stanu, nieuznania wyniku wyborów.
I w związku z tym...
No i teraz, tylko było to w sytuacji, kiedy Trump miał ogromną hegemonię, był w sumie nie tak długo, bo rok po wygranych wyborach niecały rok po wygranych wyborach prezydenckich. No a teraz mamy sytuację, kiedy Trump jest już blisko kolejnych wyborów.
No połówka.
I do tego no jest w połowie drogi, no ale oprócz tego, że jest w połowie drogi, to właśnie został bezwłasnowolniony i jest niezwykle słaby.
Czyli ty przyjmujesz byt realny. Jeszcze to się nie stało.
Dobra, no mówię, jakby się stało, tak? Dochodzą do władzy demokraci, ci sami ludzie, którzy dzielili USAID na organizację, no po prostu pompowali przez ambasadora Brzezińskiego Platformę Obywatelską. No i co?
Siedzę i płaczę. Nie, żartuję. Wiesz,
Józef Orzeł policzy głosy i będzie dobrze?
Liczę, że będzie dobrze, aczkolwiek mówię, no, musi się, bo widzisz, na każdą sprawę można patrzeć z dwóch stron. Można rzecz, na przykład propozycja, o której nie mówiliśmy, ale trzeba wspomnieć, bliskiego związku, można powiedzieć, wręcz matrymonialnego Czarzastego z Tuskiem. I z dobrym wynikiem sondażowym, zwłaszcza przy mniejszych, że mniejsi nie wejdą, to mając 46% ma się bankowo 50% mandatów i więcej. Ale to jest, jak powiedział Wałęsa, plus ujemny. Jest również w tym minus dodatni, mianowicie, że może to wreszcie uświadomi prawicy, że bez żadnych warunków wstępnych należy usiąść, dogadać się na roboczo. Może się to rozpaść następnego dnia po wyborach, ale ruszyć z wartym szykiem do wyborów, bo inaczej rzeczywiście, jak różni Jeremiasze narzekają, następnych wyborów nie będzie.
Bardzo idealistyczna wizja Marcina.
Wiesz co, nie, Machiavelli to nie jest idealizm. Machiavelli powiedział, że ludzie ogólnie są głupi, albo nawet, mówiąc lisem, jeszcze głupsi, ale w sytuacjach ekstremalnych jest to jedyny moment, kiedy powiedzmy sobie, nie mianują wodzem obleżonej twierdzy największego idioty, a przeciwnie faceta, który już parę wojen wygrał.
No, zobaczymy. Różnie to bywało. Przypominam sobie przywódców, szczególnie powstania listopadowego, ale też paru...
Tak, ale powstanie listopadowe nie miało od początku nie miało przywódcy i to był zresztą już błąd założycielski.
I o tym jeszcze zdążymy nieraz pewnie pogadać. Bardzo serdecznie dziękuję. To był Marcin Wolski.
Ja dziękuję. Rozmowa z tobą jest zawsze ogromną przyjemnością, a że jeszcze mamy słuchaczy.
I wzajemnie, Marcinie, jeszcze miło, kiedy nie jesteś, akurat w tę chwilę cię złapać, kiedy gdzieś nie jeździsz po jakimś dalekim kraju.
Na razie się nie
dziękujemy bardzo serdecznie.